Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
A z nami już goście Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza w studio i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej Zdalnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w poświąteczny piątek.
Ale jeszcze mamy długi weekend, no i od tego będziemy zaczynać, a właściwie od sezonu w turystyce, martwego sezonu, którego w tym roku nie ma. Jak zauważyła Gazeta Wyborcza, turyści rezerwują pobyty nawet na koniec listopada, bo boją się, że w przypadku powtórnego lockdownu znów nie będą mogli ruszyć się z domów, więc chcą najeździć się na zapas. Właściciele pensjonatów i hoteli mówią, że takie zainteresowanie nie zdarzało się przed pandemią. Jeszcze we wtorek na obecny długi weekend w najbardziej popularnych miejscowościach turystycznych, takich jak w Gdańsku czy w Krakowie, zaczęło brakować wolnych miejsc. Choć za weekendowy rodzinny wyjazd średnio trzeba zapłacić 970 zł. To wynika tak z raportu noclegi.pl. No, ja sprawdzałam, te ceny się różnią, są bardzo rozstrzelone. Już od 350 zł można znaleźć pokój dla dwóch osób, ale znalazłam też ofertę za 36,5 tysiąca zł. Wielitkowie i wcale nie jest ona jakaś wyjątkowa, nie wiem skąd taka cena. Ale wracając właśnie do tego, nie ma martwego sezonu. Na ile to Państwa zdaniem strach przed lockdownami, a na ile zaczynają się powoli zmieniać nasze zwyczaje? Pani Ewa Podgórska.
Szanowni Państwo, wydaje mi się, że tutaj z jednej strony rzeczywiście mamy do czynienia z pandemią i może taką obawą przed tym, że ponownie te hotele zostaną zamknięte, ale z drugiej strony wydaje mi się, że od pewnego czasu zmienia się pewna kultura właśnie wyjazdów i chyba też no, zaczynamy doceniać takie właśnie weekendowe wyjazdy, odpoczynek. Poza tym pamiętajmy, że no, w tygodniu również, bo także korzystam z takich wyjazdów i w tygodniu, wiele osób rzeczywiście jest zakwaterowanych w hotelach, korzystają ze spa, z odpoczynku na świeżym powietrzu. Wydaje mi się, że też to jest związane trochę z pracą zdalną, która umożliwiła nam również pracę z różnych miejsc. I wydaje mi się, że to jest właśnie ten kierunek, który teraz przyjmujemy. Niekoniecznie to jest związane właśnie z samą pandemią, ale trochę ze zmianą takiej kultury podróżowania, odpoczynku. Po prostu chcemy też tego odpoczynku i w tygodniu i po prostu wyjeżdżamy.
Mm-hmm. I jeździmy teraz, poruszamy się po kraju, bo być może jeszcze jest jakiś strach przed pandemią, że utkniemy, nie daj Boże, gdzieś za granicą, jak gdzieś tam poważny lockdown zostanie wprowadzony. Maciej Wośko.
Przede wszystkim wyjazd za granicę jest obarczony pewnymi obowiązkami związanymi z podróżą lotniczą, czyli dostarczeniem zaświadczeń, testem covidowym. W wielu krajach po wylądowaniu też trzeba ten test zrobić. To są koszty, ale mam wrażenie, że większe zamieszanie. Co do wyboru tego kierunku wakacyjnego, czy weekendowego nawet, na odpoczynek kierunku polskiego i polskich hoteli, to ja bym powiedział tak, to chyba nawet nie jest strach przed kolejną falą pandemii, a raczej nauczyliśmy się przez te półtora roku funkcjonować trochę w takich właśnie warunkach pandemicznych, w pewnych warunkach zagrożenia i chętniej rzeczywiście wybieramy bliskie miejsca do odpoczynku. Te wakacje widzieliśmy, że polskie hotele, polskie miejsca turystyczne przeżywały oblężenie. Do tego faktycznie zgadzam się z tym, że praca zdalna i możliwość pracy z dowolnego miejsca właściwie, gdzie się znajdujemy, no oczywiście łatwiej jest opanować to w Polsce, stąd te krótkie wyjazdy jesienne rzeczywiście, mam wrażenie, przeżywają pewien renesans zainteresowania i tu wydaje mi się, ja bym powiedział, pewnie zostaniemy z takim trendem no właśnie odpoczywania czy korzystania z tych możliwości wyjazdowych też krótkotrwałych. Ja widzę co tydzień właściwie, jak tylko jest możliwość stworzenia czy zbudowania takiego dłuższego weekendu właśnie z piątkiem bądź z poniedziałkiem w związku z jakimiś świętami, to ten ruch samochodów z Warszawy nad morze natychmiast wzrasta i ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają tutaj do nas nad morze, chętnie też jeżdżą w góry, to widać w danych.
A nawet jeszcze dodam, że tutaj chyba dodatkowym takim elementem jest nadal bon, który został, prawda, przyznany i nie przez wszystkich wykorzystany, więc wydaje mi się, że jeszcze korzystamy z tego bonu turystycznego. To też powoduje, że jednak spędzamy tutaj w kraju te jakieś krótkie nawet pobyty, ale jednak tu wydajemy te pieniądze.
No właśnie, w ciągu minionego tygodnia wolne miejsca zaczęły gwałtownie znikać, tłumaczy Natalia Jaworska, ekspert noclegi.pl, i dodaje, że w terminie 11-14 listopada w Zakopanem poziom rezerwacji sięgnął 87%. Mniej dostępnych miejsc zostało w Krakowie, 11% wolnych noclegów, a w Gdańsku już tylko 8% miejsc, często w wygórowanych cenach. No i tutaj kolejne pytanie, bo do tej pory, jeżeli ktoś nie mógł z różnych przyczyn odpoczywać w terminie wakacji letnich, no korzystał z września, października, między innymi też dlatego, że te ceny były znacznie niższe. A tutaj, tak jak przytaczam raport noclegów.pl, wychodzi na to, że no, o tych obniżkach takich solidnych cen możemy zapomnieć, państwa zdaniem właśnie, czy rzeczywiście na przyszłość już te ceny przestaną się tak różnić, te ceny pozasezonowe od tych, które były w sezonie?
To znaczy, ja myślę, że to się jeszcze jedna rzecz tutaj dzieje. Mianowicie, jeśli nie wydaliśmy pieniędzy wakacyjnych na lot do Grecji bądź też do ciepłych krajów, koszt, który zawsze co roku no, obciążał dosyć mocno budżet domowy w wielu rodzinach, to naturalnie, myślę, działa taki element psychologiczny. Dobra, nie wydałem na wyjazd do Grecji, to mogę spokojnie sobie trochę popuścić pasa i wyjechać na bogaty jesienny wyjazd. To takie ciekawe badanie znalazłem z kolei Google'a, jeśli chodzi o wyszukiwania na koniec sierpnia różnych miejsc, do których się udajemy. Domki kempingowe, agroturystyka trochę ustąpiły miejsca hotelom, bo tak jak mówię, jeśli nie wydajemy na ten duży wyjazd wakacyjny i te pieniądze gdzieś tam w domowym budżecie zostały, to podejmujemy bardzo często decyzję, okej, to jadę jesienią, ale za to na bogato, do dobrego hotelu, w dobre miejsce i stać nas na to trochę, żeby no właśnie odpocząć porządnie w dobrych warunkach. Myślę, że to się też zmienia.
Moim zdaniem też no, na tą cenę ma wpływ oczywiście popyt. Pamiętam, jak ta pierwsza fala pandemii była, kiedy mogliśmy powoli zacząć już wyjeżdżać, zostały otwarte hotele. To te ceny nagle wzrosły, bo pamiętam sama, jak szukałam właśnie noclegów i później powolutku te ceny obniżały się. Teraz one no, jakby tak się ustabilizowały, ale wydaje mi się, że w związku z tym, że więcej osób jeździ, jest większe zainteresowanie, też trudniej o pracownika, bo taka jest prawda, że pracownicy w tej chwili jednak wracamy do rynku pracownika i zarówno kucharze, prawda, obsługa, no trudno znaleźć takiego pracownika, który z nami zostanie i będziemy z niego zadowoleni. I wydaje mi się, że ta cena to jest na pewno uzależniona od tego, jaki jest popyt, to z całą pewnością. I chciałabym, żeby tak zostało, że ten popyt jest na takim poziomie, jaki obecnie mamy. I oby nie wydarzyło się nic, co spowoduje, żebyśmy musieli znowu się zamykać, dlatego że dla przedsiębiorców to oczywiście jest zawsze utrata zarobku. No oby to jak z nami zostało jak najdłużej.
A ja tylko dodam jeszcze, że mam fajny argument, żeby zaprosić wszystkich, którzy nie przyjeżdżają jesienią, późną jesienią nad morze. To są, proszę państwa, sztormy. Można sobie pojechać do Helu i pooglądać taki sztorm w bezpiecznej odległości z portu na przykład. przykład, a robi niesamowite wrażenie. Sama miałam okazję w październiku właśnie oglądać i to jest fajny argument i być może Pomorzanie powinni właśnie tym argumentem też grać, żeby turyści do nas przyjeżdżali. Zmieniamy temat. 41% małych i średnich przedsiębiorstw korzysta w swojej działalności z robotów cyfrowych, 30% z botów, 18% z robotów przemysłowych, a w ciągu 5 najbliższych lat połowa firm zainwestuje w robotyzację cyfrową, 45% z tego w boty, 28%, no to sporo, prawie 30% w roboty przemysłowe, wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego. Czy pracownicy powinni zacząć się bać? Bo mam wrażenie, że no też pandemia przyspieszyła decyzję przedsiębiorców o inwestowaniu właśnie w robotyzację, czy to cyfrową, czy przemysłową. Ona zastępuje też ludzi albo pomaga prowadzić działalność w sytuacji, gdy połowa załogi jest na kwarantannie na przykład.
Wydaje mi się, że temat zastępowania właśnie przez roboty czy przez boty pracowników to nie jest temat nowy. To już od pewnego czasu dyskutujemy o tym i zastanawiamy się, w którym kierunku to pójdzie. Jednak uważam, że nie powinniśmy obawiać się tego, że roboty, boty zastąpią całkowicie ludzi, dlatego że ludzie zawsze będą potrzebni. Z tego co widzimy, to w obecnej sytuacji no, boty odpowiadają na bardzo proste pytania. Niekiedy dzwonisz na infolinię, ja specjalnie na przykład formułuję trudno pytanie, bo chcę się połączyć właśnie z pracownikiem i bot wtedy rzeczywiście nie rozumie pytania i od razu mówi, że to niestety, ale wymaga to połączenia z konsultantem i bardzo się z tego cieszę. Wydaje mi się, że jednak właśnie zawsze człowiek będzie potrzebny, natomiast zmienią się zapewne umiejętności, które trzeba będzie opanować, żeby obsługiwać, prawda, te roboty, żeby obsługiwać wszystkie te urządzenia, maszyny, roboty, które no będą po prostu potrzebne nam do pewnych usług, ale niewątpliwie człowiek zawsze będzie potrzebny. I ja bym się nie obawiała, że roboty zastąpią ludzi, natomiast zmienią się tutaj zapewne potrzeby co do umiejętności. Na pewno informatycy będą potrzebni, osoby, które zajmują się właśnie takimi technicznymi rzeczami. I powinno pójść kształcenie właśnie w kierunku tego typu.
Mm-hmm. Ja zgadzam się z tym, to nie należy moim zdaniem rozpatrywać też w kategoriach pewnego strachu. Trzeba zdawać sobie sprawę, rozmawiamy zresztą też w tej audycji od długiego czasu o tym, że no, ta rewolucja przemysłowa 4.0 i wejście w wykorzystanie maszyn, wykorzystanie programów, botów, mechanizacji czy komputeryzacji przemysłu, to się dzieje. To nie jest jakaś przyszłość daleka czy bliska, ale ono właśnie to się teraz dzieje, stąd w wielu zawodach no, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że takie elastyczne podejście do pracy, do zawodu, do tego, jakie zadania wykonujemy, no, będzie, czy jest niezbędne wręcz. Myślę, że trzeba się liczyć z tym, że część zawodów mocno się zmieni, one już się zmieniają. No, choćby ten przykład związany z telemarketingiem czy konsultacjami telefonicznymi, tu rzeczywiście to się dzieje. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo przy wbrew pozorom dość niskim bezrobociu, przy rynku pracownika, ten moment wprowadzania mechanizacji, czy właśnie komputeryzacji, cyfryzacji do przemysłu, to jest dobry moment, bo nie oznacza on jakiegoś tąpnięcia na rynku pracy i dzieje się to raczej ewolucyjnie niż rewolucyjnie, ale wydaje mi się, że no, w wielu zawodach, zwłaszcza dosyć takich prostych, trzeba się liczyć z tym, że te miejsca pracy będą znikać i będą zastępowane przez systemy automatyczne, automatyzujące tą pracę. Przyzwyczajamy się powoli do tego, że jak dzwoni bot, no to ma umiejętność odpowiadania na te najprostsze pytania, ale faktycznie na końcu jest jeszcze potrzebny zawsze gdzieś tam konsultant i możliwość rozmowy z żywym człowiekiem. Mi to zawsze przypomina taką sytuację, jeszcze kończąc tą wypowiedź, kiedy chodziła bankowość elektroniczna, to też pojawiały się takie głosy, że no tak, oddziały banków właściwie znikną, nie będziemy już potrzebowali wizyt w banku, rozmów z pracownikami banku, no bo właściwie wszystko będziemy mogli zrobić sami. Jakoś mija tak kolejny rok i zawsze i cały czas chętnie korzystamy właśnie z rozmowy z człowiekiem, rozmowy z konsultantem, z kimś, kto się zna czy potrafi rozwiązać nasz problem, więc tutaj bym się nie obawiał, że to się wydarzy w ciągu, nie wiem, roku, dwóch. To jest pewna ewolucja, pewien proces, z którym trzeba się liczyć, ale on będzie długotrwały.
No ja też życzyłabym sobie, żeby szkoły były nastawione na taką właśnie umiejętność nauki praktycznej wykonywania zawodu i to od szkół zawodowych po szkoły wyższe, żeby ta jednak praktyka tutaj dominowała, bo młode osoby, które wychodzą na rynek pracy, no często nie są przygotowane do tego, co ich czeka, ale akurat pod kątem cyfryzacji wydaje mi się, że to pokolenie, które idzie za nami, to oni sobie bardzo dobrze radzą. Jednak bardzo dobrze sobie radzą i wydaje mi się, że ten jakby kierunek, oni to przyjmą po prostu na takiej zasadzie, jak my kiedyś przyjmowaliśmy pracę, która była nam oferowana.
No czyli... i to już widać też, jeśli chodzi o duże zainteresowanie kierunkami studiów związanymi właśnie z robotyzacją, z obsługą maszyn, z programowaniem maszyn i robotów, bo to są te miejsca pracy i te zawody, które w najbliższych latach będą bardzo wysoko cenione. Wydaje mi się, że no te szkoły wyższe, które już to zauważyły, które widzą potrzebę edukowania młodych ludzi właśnie w tym kierunku, wygrają też na rynku edukacyjnym.
No to teraz jeszcze zmieniamy temat na koniec. Sąd Unii Europejskiej potwierdził grzywnę w wysokości prawie 2,5 miliarda euro dla koncernu Google za nadużycie pozycji dominującej na rynku i faworyzowanie własnej usługi porównywania cen. Według rzeczniczki Komisji Europejskiej do spraw finansowych wyrok ten tworzy niezbędną jasność prawną dla rynku. Na ile to ważny krok w walce z monopolistycznymi zapędami i tego koncernu i jemu podobnych. Czy pójdą za tym jakieś inne działania Unii Europejskiej? Czy one będą śmielsze?
No same kary są już dotkliwe, w związku z czym jest to jakieś tam ostrzeżenie oczywiście dla gigantów, aby nie wykorzystywać tej sytuacji monopolistycznej. Dlatego no, można domniemywać, że to pójdzie w tym kierunku, prawda? Że będą właśnie kary przede wszystkim i te kary będą egzekwowane. Oczywiście nigdy pozytywne nie jest nadużywanie pozycji dominującej i wydaje mi się, że takie działania powinny być jak najbardziej tutaj właśnie karane.
Maciej Wośko?
Wydaje mi się, że mocno spóźniona decyzja, długotrwały proces, bo to 4 lata ostatni proces dotyczący skargi, natomiast wcześniej jeszcze 2 lata, mamy 6 lat. Drodzy Państwo, no mam wrażenie, że jednak instytucje, nie tylko unijne, ale w ogóle instytucje na całym świecie regulujące rynek, przespały jednak ten moment, kiedy duże firmy technologiczne, bo to nie tylko internet, ale to przede wszystkim cała technologia, również wiele innych usług wzrastały w dość swobodny sposób i dzisiaj trudno będzie, czy to Komisji Europejskiej, czy poszczególnym rządom podejmować decyzje, które rzeczywiście miałyby jakieś no, znaczenie istotne dla tych firm, czy byłyby kary dotkliwe. Oczywiście, że tak, trzeba budować jakieś prawo, które pozwoli no, poruszać się w tym zdominowanym przez 5 dużych koncernów świecie elektronicznym. Niemniej jednak mam wrażenie, że trochę przespały ten czas instytucje, ponieważ w tej chwili rozmawia się z Googlem, z Facebookiem, z Amazonem, no właściwie na poziomie takim partnerstwie, znaczy to nie jest rozmowa z firmą, która chce działać i działa na tym rynku, a rozmowa z potężnym gigantem, od którego działalności zależy bardzo wiele elementów naszego życia. Więc tutaj bardzo trudno będzie niedługo, myślę, również karać i wprowadzać kolejne przepisy. Powiedziałbym tak, to jest ostatni dzwonek.
I to stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia, miłego weekendu.
Dziękuję, miłego weekendu.
Dziękuję bardzo.